powiedziałeś, że wszystko przeminie, ale Ty nie przeminie, Twoje słowo nie przeminie. Wszystko przeminie, wszystko jak szata będzie zwinięte. Jak szata będzie zwinięte, ale Ty trwasz na wieki. Ty trwasz na wieki, Ty jesteś ciągle ten sam. Ty jesteś ciągle ten sam. Powiedzmy razem, że Ty jesteś ciągle ten sam. On jest ten sam ciągle. On się nie zmienia. On się nie zmienia. Wiecie, że Bóg Starego Testamentu, to co my nazywamy Starym Testamentem, to jest tylko nazwa, której używamy, żeby określić, oddzielić czasowe wydarzenia, które miały miejsce przed urodzeniem Pana Jezusa. To jest tych nazwa, której używamy. Ale wiecie, że Bóg jest ten sam. On się nie zmienił w Nowym Testamencie. On się nie zmienił w Nowym Testamencie. On jest tym samym Bogiem, który był, zanim został dany. Wiecie, kiedy się rozpoczął Stary Testament? Stary Testament nie rozpoczął się wtedy, kiedy Pan Bóg stworzył świat, ani nie rozpoczął się wtedy, kiedy Abraham wyszedł z Ur Chaldejskiego, ale rozpoczął się dopiero wtedy, kiedy Pan Bóg dał testament. Kiedy Pan Bóg dał przykazania i przepisy Mojżeszowi, wtedy się rozpoczął Stary Testament. Więc kiedy mówimy o Starym Testamencie, to mamy na myśli pewną erę, która została rozpoczęta, w której Bóg postanowił się objawić człowiekowi. Amen? Wiecie, że Bóg inaczej się objawiał Abrahamowi. Inaczej objawienie, które dawał Abrahamowi, objawienie, które dawał przed Testamentem, przed Starym Testamentem, było inne niż to, co w Starym Testamencie. Więc ja chciałbym złamać nasze myślenie, dlatego że nasze myślenie często jest takie, że Stary Testament to jest to, co przeminęło. Powiem wam, że Testament przeminął, ale Bóg jest ten sam. Nie wiem, czy rozumiemy to, że testament, a co to jest testament? Testament to są zapisy, to jest umowa, to jest przymierze, dlatego że testament, inne tłumaczenie testamentu, wiecie, testament to nie jest tylko wtedy, jak ktoś umiera i daje swój testament. Dlatego że Bóg dał swój testament, swoje przymierze, zanim umarł. Zanim Chrystus umarł, już było dane to, co nazywamy testamentem. Ja chcę nam to podkreślać, że stare przymierze, my żyjemy w nowym przymierzu, ale stare przymierze, w starym przymierzu, które przeminęło, które było niewystarczające, tak jak Biblia mówi, że zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, ale celem było przyprowadzenie ludzi do doskonałości. Amen? I Stary Testament, wiecie dlaczego był dany Nowy Testament? Dlatego, że Stary nie wystarczył, aby dokonać dzieła w człowieku, które Pan Bóg chciał dokonać. I dlatego musiało przyjść nowe, z nowymi obietnicami, z nowym objawieniem. A wiecie, że obietnice nowe, w Starym Testamencie, one są dla nas przeznaczone też w Nowym Testamencie. Dlatego, że Biblia na przykład mówi o tym, że kiedy Bóg powiedział do Abrahama, w Tobie będą błogosławione narody. W Nowym Testamencie czytamy, w liście do Galacjan, że my jesteśmy tymi odbiorcami błogosławieństwa, które było dane Abrahamowi. Choćby inne obietnice, które Pan Bóg wypowiadał w Starym Testamencie, one, jak Biblia mówi, w Chrystusie wszystkie są jakie? Na tak. Więc ja chcę nam powiedzieć, że testament, Stary Testament, to co nazywamy Starym Testamentem, Starym Przymierzem, a przymierze jest obowiązującą umową. To jest ciekawe. Wiecie, że Pan Bóg zapisał umowę i Pan Bóg ją złamał. Pan Bóg zapisał starą umowę, stare przymierze i Pan Bóg je złamał, ale nie w taki sposób złamał, że nie przestrzegał ich, ale powiedział, że nie, ta umowa, ona nie wykonuje tego, co powinna wykonać, więc zrywamy tą umowę i dajemy nową umowę. Dajemy nową, lepszą umowę z lepszymi możliwościami, z lepszym moim działaniem, z większym moim działaniem, z moją możliwością po to, żeby i tak lud został, tak jak Biblia mówi, doprowadzony do doskonałości. Doprowadzony do doskonałości. Ja chcę nam to podkreślić, że stare przymierze przeminęło, albo mówiąc inaczej, skończyło się, ale Bóg się nie skończył tamtym. On jest ciągle ten sam. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, jak Biblia mówi, On jest Bogiem żywych. On jest Bogiem żywych. To znaczy się, że On chce doprowadzić ludzi do miejsca życia, bo chce być Bogiem żywych. On nie jest, jak on mówi, Jezus powiedział, że ja nie jestem Bogiem umarłych, ja jestem Bogiem żywych. Ja jestem Bogiem żywych i Pan Bóg chce włożyć, wtłoczyć w duszę człowieka życie, które choćby Abraham miał. Ale Bóg chce, żeby to do nas dotarło, że Pan Bóg Starego Testamentu to nie jest Pan Bóg, który się skończył, który przeminął i teraz jest nowy Bóg Nowego Testamentu. Ale chodzi o to, że objawienie Boże jest progresywne. Powiedzmy razem, że objawienie Boże jest progresywne. To było objawienie jego serca, że Bóg to zniszczy. Że Bóg to zniszczy. To było pokazane, uwidocznione, a powiem wam, że każda postać w Biblii tak naprawdę ona jest objawieniem często tego, co w ludzkim sercu jest. I Jonasz był ukazany, pokazany to, co często w sercu człowieka jest. I on był, i każda z tych postaci, w każdej z tej postaci, którą mamy, tak jak Biblia mówi, żebyśmy patrząc na życie tych, którzy byli przed nami w wierze, rozpamiętywali ich życie i naśladowali ich wiarę. I my jesteśmy tymi, którzy są naśladowcami tych, którzy byli przed nami i nie da rady się odciąć. A mówiąc inaczej, jeżeli chcemy poznać Boga Abrahama, musimy śledzić życie Abrahama. Jeżeli chcemy znać tego Boga, którego on znał, a powiem wam, że on znał tego samego Boga, który jest w Nowym Testamencie, Abraham. On chodził i szedł za tym samym Bogiem, za którym my idziemy. Skąd o tym wiemy? Wiemy o tym, że w Starym Testamencie Bóg, Biblia mówi o tym, że zawsze istniał Bóg, który jest nazywany w Biblii Jahwe. Jahwe znaczy Pan. Jahwe, on w innym miejscu objawia siebie i mówi, ja jestem Adonai. To jesteś Jahwe czy Adonai? Jahwe i Adonai. W innym miejscu mówi, ja jestem El Elyon. Elyon. Imię naszego syna jest stąd. Elyon. Mówi, w innym miejscu mówi, ja jestem El Shaddai. Ja jestem El Shaddai. I ktoś policzył, że w Biblii jest ponad 360 imion Bożych. I powiem wam, że każde z tego imienia, jakbyśmy czytali w Biblii po hebrajsku, to byśmy widzieli te imiona. El Elyon. El Shaddai. Jahwe Nisi, Jahwe Shalom, czyli Pan Pokoju, Jahwe Shalom. I Bóg objawia siebie przez w jego imionach jest, i od razu wam powiem przy tej okazji, ci, którzy się uczepiają i mówią, że on jest Jehowa, on jest Jehowa. To jest tylko jedno, ja zawsze mówię świadkom Jehowy, wy znacie tylko jedno imię. Tylko jedno imię znacie, a jakich jest ponad 300 tych imion. Ja mówię, czy nie jest napisane w waszej Biblii, że Adonai? Czy nie jest napisane w waszej Biblii, że to jest Elyon? El Shaddai? Jest wiele imion Bożych i każde to imię zawiera w sobie pewne objawienie Boga, więc Bóg objawia się nam etapami i objawia się w nam na różne sposoby. Zobaczcie, list do Hebrajczyków mówi wielokrotnie i wieloma sposobami. przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Czyli wielokrotnie i wieloma sposobami. A mówiąc inaczej, na wiele różnych sposobów, na wiele różnych objawień Bóg pokazywał siebie, objawiał siebie Izraelowi. Amen? Kiedy Mojżesz poszedł na pustynię i był ten krzew gorejący, palący się, to było objawienie Boże. Jak Bóg do niego mówi? Zdejmij sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Kiedy była obłok, kiedy był ogień, to było objawienie Boże. I Bóg objawia siebie. Wiecie, że Bóg inaczej się objawia przed świątynią, a inaczej się objawia w świątyni. Przed świątynią, przed wejściem do świątyni, objawienie Boże, jakie człowiek otrzymuje, to jest to, że Pan Bóg jest miłosierny, przebacza nasze grzechy. To jest objawienie i to jest, powiem wam, że co innego jest być w miejscu służby na przedsionku, poza, jeszcze nie wewnątrz świątyni, a kiedy wchodzimy do świątyni, jest innego rodzaju służba. Jest inne objawienie Boże tam wewnątrz służby. I teraz idąc za Bogiem, człowiek potrzebuje przejść przez każde objawienie Boże, aż wejdzie do miejsca najświętszego. Amen? I ja ostatnio mówiłem o tym, że Ewangelia, którą słyszymy dzisiaj, to jest ta sama Ewangelia, którą słyszeli Izraelici będący na pustyni. To jest ta sama Ewangelia. I pokazywałem z różnych miejsc. I dzisiaj chciałbym nam pokazać też z Księgi Izajasza, 54 rozdziału. Przeczytam pierwszy werset, może pierwsze dwa, albo trzy, albo cztery, może pięć może. 54 rozdział. Przeczytam cały 54 rozdział. To jest bardzo... Raduj się, niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie zaznałaś bólów, bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża, mówi Pan. Moje pytanie jest, do kogo Pan to mówił? Do kogo Pan to mówił? Do Izraela, do swojego ludu, tak? To słowo było skierowane do Izraela, do swojego ludu. I mówi, poszerz zasięg swojego namiotu i zasłony twoich mieszkań, nie krępuj się. Wydłuż swoje sznury i wbij mocno swoje paliki, bo się rozszerzysz w prawo i w lewo, a twoje potomstwo odziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta. Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa. A wiecie, jak powinniśmy czytać te wersety? Powinniśmy czytać tak. Nie boję się, bo nie doznam już wstydu i nie zrażam się, bo już nie będę pohańbiony czy pohańbiona, gdyż zapomniał Bóg o hańbie mojej młodości i nie będzie pamiętał opłakanego stanu mojego wdowieństwa, bo moim małżonkiem jest mój Stwórca. Tak? Jego imię Pan Zastępów. To jest El Shaddai. Nie El Shaddai. Jak ktoś ma... proszę? Nie, Jahwe Nissi, tak, Pan Zastępów. Jahwe Nissi, Pan Zastępów. A twoim odkupicielem, znowuż inne imię, Święty Izraelski i znowuż inne imię, zwany Bogiem całej ziemi. Bo Bóg całej ziemi to jest jego imię, jedno z jego imion. Bóg całej ziemi. Gdyż Pan uzna cię znów za małżonkę, niegdyś porzuconą i strapioną w duchu, bo czy można wzgardzić małżonką poślubioną w młodości, mówi twój Bóg? I możemy czytać dalej. Chciałbym, żebyśmy przeszli do 11 wersetu. On mówi tak. O ty nieszczęśliwe, burzą miotane, niepocieszone, oto ja położę twoje fundamenty na turkusach, a twoje mury założę na szafirach i uczynię twoje blanki z rubinów, a twoje bramy z karbunków, a wszystkie twoje wały z drogich kamieni i wszyscy twoi budowniczowie będą uczniami Pana, a twoje dzieci będą miały wielki dobrobyt, będziesz mocno ugruntowany na sprawiedliwości, daleki od ucisku, bo nie masz powodu się bać. I chciałbym, powiedziałem nam, że Ewangelia, którą słyszeli Izraelici, to jest ta sama Ewangelia. Zobaczcie, że tutaj Pan Bóg mówi przez proroka Izajasza, mówi do niego: o ty nieszczęśliwe, burzomiotane, niepocieszone, oto ja położę twoje fundamenty na turkusach, a twoje mury założę na szafirach i uczynię twoje blanki z rubinów, a twoje bramy z karbunków, a twoje wały z drogich kamieni. I otwórzmy objawienie, Księga Objawienia, 21 rozdział. I przeczytam od 9 wersetu. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał: chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka, i zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto, święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu lśniącego jak kryształ. Miało ono potężny i wysoki mur, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane 12 imiona 12 plemion synów izraelskich. Od wschodu 3 bramy i od zachodu 3 bramy i od południa 3 bramy. A mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. A ten, który rozmawiał ze mną, miał kij mierniczy. I przejdźmy dalej, bo nie chcę wszystkiego czytać. 19 werset. Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami. Kamień pierwszy to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karneolon, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametykst. A 12 bram to 12 pereł, a każda brama była z jednej perły, ulica zaś miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że te kamienie, które są tutaj wymieniane, i fundament tego muru, to jest ten sam fundament, o którym czytaliśmy w Księdze Izajasza. To jest ten sam fundament, o którym jest mowa, ten fragment, który czytaliśmy z Księgi Izajasza, o Nowym Jeruzalem. Pan ukrył to objawienie, przez usta Izajasza wypowiedział. Nie wiem, czy widzimy to skojarzenie, te dwa miejsca. On wymienia tamte drogie kamienie. A w Księdze Izajasz widział też fundament i widział nowe... Może wrócimy do tego, co czytaliśmy. I uczynię, oto ja położę twoje fundamenty na turkusach, a twoje mury założę na szafirach. I uczynię twoje blanki z rubinów, a twoje bramy z karbunków, a wszystkie twoje wały z drogich kamieni. I wszyscy twoi budowniczowie będą uczniami Pana. I widzimy to, że Pan Bóg tam w Księdze Izajasza mówił o ludzie swoim. Mówił o swoim ludzie i porównuje ten swój lud do miasta, do Jeruzalem. A w Księdze Objawienia widzimy też, że Bóg mówi o mieście, które przychodzi, o Nowym Jeruzalem. Nowe Jeruzalem. I też mówi, że opisuje, pokazuje to, z czego będzie zrobiony. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto, święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu lśniącego jak kryształ. Miało ono potężny i wysoki mur, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona 12 plemion izraelskich. I czytamy dalej, a mur miasta miał 12 kamieni węgielnych. Widzimy to? Tak? 14 werset. A mur miasta miał 12 kamieni węgielnych. Powiedzmy 12 kamieni węgielnych. Co miał mur miasta? A co Biblia mówi w liście do Efezjan, że jesteśmy na czym zbudowani? Na fundamencie czego? Na fundamencie apostołów i proroków. 12 kamieni węgielnych, które tutaj czytamy, to jest jakby ten sam fragment, który w liście do Efezjan mówi, przeczytam nam w liście do Efezjan i nie chcę, chcę, żeby każdy to złapał, dlatego że to jest coś, co Bóg otworzył. Nie pamiętam, w który dzień, kiedy mieliśmy spotkanie, o tym była mowa. To jest drugi rozdział Efezjan, 20 werset. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowa, mocno spojona, rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. A mówiąc inaczej, Pan Bóg chce zamieszkać w mieście. On chce zamieszkać w mieście. Każdy z nas, on mówi, i wy się budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Jezus powiedział, ja idę wam przygotować miejsce. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Amen? Więc ja bym chciał, żebyśmy to zobaczyli, że to miasto to jest zgromadzenie świętych, którzy są odnowieni, którzy są zbudowani na świątynię Bożą. Dlatego Biblia mówi, i nie ma w tym mieście już świątyni. Dlaczego? Dlatego, że to miasto jedne jest jedną wielką świątynią. W każdym tym mieście, w każdym tym mieście, w każdym mieszkaniu, które znajduje się w mieście, każde to mieszkanie jest świątynią Pana, w której Bóg mieszka. I dlatego nie ma osobnej świątyni. I on mówi, że zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Amen. I powiem wam, że to miasto Nowe Jeruzalem, fundamenty, czytaliśmy, że pod murami miasta jest 12 kamieni węgielnych. 12 kamieni to jest ten fragment, który tutaj mówi, że zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, więc te 12 kamieni węgielnych ma jeszcze inny kamień węgielny, którym jest Chrystus. I te 12 kamieni węgielnych jest osadzonych na tym głównym kamieniu węgielnym, który jest Chrystus. A co to jest zbudowani na fundamencie apostołów i proroków? Powiem wam, to są doktryny. To jest nauczanie apostolskie. Dlaczego mówi zbudowani na fundamencie apostołów i proroków? Dlatego, że apostołowie to byli ci, wiecie, że są rangi apostołów. Nie ma wyższej rangi apostoła niż Pan Jezus. To jest najwyższa ranga apostolstwa. Są później po nim, byli jakby drugiego rzędu apostołowie, to jest 12 apostołów. Trzeciego rzędu apostołowie to byli tacy apostołowie jak apostoł Paweł. I dopiero po nich pojawiają się, można powiedzieć, kolejni apostołowie, ale nigdy nie będzie apostołów, którzy byli na równi apostołami jak 12 apostołów Baranka. Nigdy nie będzie. Dlatego, że przez nich, przez ich życie, Pan Bóg ustanowił fundamenty tego, co nazywamy chrześcijaństwo. Więc kiedy Biblia mówi, że nasze życie, które jest świątynią, jest budowane na kamieniach, 12 kamieniach węgielnych, a tu czytamy, że zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest Chrystus. To mówi nam, powiem wam, żeby nasze życie było zbudowane, musi być przez nauczanie doktryny. Ale kiedy mówię doktryny, nie mam na myśli teologii, ale mam na myśli objawienie Boga, które oni otrzymali. Bo to, co oni otrzymali, apostołowie, to było objawienie Boga. To było objawienie, które oni otrzymali. Więc kiedy Biblia mówi o budowaniu naszego życia jako świątyni i mówi, że mur miasta, to jest życie człowieka, jest zbudowane, ma być zbudowane na 12 fundament, na 12 kamieniach węgielnych. On używa, powiem wam, to jest, nam jest trudno czasami to złapać, dlatego że to jest duchowa analogia. To jest duchowa przenośnia, której on używa. On, to co apostoł Jan widział w Księdze Objawienia, on widział nie tylko wizję proroczą, ale on widział, powiem wam, apostoł Jan, on widział, miał wizję, proroczy obraz objawienia. Jak to się ma? Powiem wam, że człowiek proroczy, który jest człowiekiem proroczym, on może widzieć różne, mieć wizje na dane tematy, ale nie każda z tych wizji zawiera w sobie objawienie. A mówiąc inaczej, powiem wam, że podobny dar, który apostoł Jan miał, to ma Bożenka nasza. Ona widzi objawienia. Ona nie ma zrozumienia objawienia, ale widzi wizje, w których jest ukryte objawienie. Dlatego, że są wizje prorocze, które mówią konkretnie o czymś, które przekazują konkretnie coś, ale są wizje prorocze, w których, żeby zrozumieć, trzeba mieć objawienie. Są wizjami objawienia. I apostoł Jan, powiem wam, ta wizja, którą miał, on mówi na początku, zobaczcie, co mówi. Objawienie Jezusa Chrystusa. Więc czym jest ta księga apostolska, ta księga Apokalipsy? Jest objawieniem kogo? Jest objawieniem, i to jest kluczowe, żebyśmy wiedzieli, że to objawienie, o którym on mówi, że to jest objawienie Jezusa, to jest coś, co Jezus odkrył jako objawienie z samego siebie, pokazał apostołowi Janowi, żeby on mógł zobaczyć i żeby mógł zrozumieć. Więc księga objawienia jest objawieniem Jezusa Chrystusa, które dał swoim sługom, prorokom. I mówiliśmy o tym, że prorocy, którzy otrzymali to objawienie, to nie są ludzie, którzy mają dar proroczy, ale to są ludzie, którzy mają zrozumienie i wejrzenie w to słowo, które zostało napisane, w to słowo, które zostało odsłonięte. I dlatego on dalej mówi, że błogosławieni są ci, którzy czytają. I mówiliśmy o tym, że ci, którzy czytają, to są ci, którzy potrafią zrozumieć, co tam jest napisane. To jest tak, jak ci dam książkę po hebrajsku i nic, możesz czytać te słowa, ale nic z nich nie zrozumiesz, prawda? Dam wam po grecku, ci, którzy znają trochę grekę, nie wiem, czy ktoś zna, ja znam troszeczkę grekę, bo się trochę uczyłem greki. I teraz, jak ci dam książkę po grecku, to nie będziesz potrafił przeczytać tego, mimo iż tam mogą być największe tajemnice świata zapisane. Amen? I dlatego on powiedział, że błogosławieni, którzy czytają, to błogosławieni są ci, którzy znają język duchowy, którym jest zapisana ta księga i potrafią rozszyfrować ten język i przeczytać, co tam jest napisane. Wiecie, to jest tak jak wszystkich filmach z Indianem Jones. Że oni przychodzą do jakiejś tajemnicy, szukają skarbu i są drzwi. I trzeba znaleźć, którędy te drzwi otworzyć. I nikt nie może otworzyć i przychodzi Indiana Jones i patrzy i widzi, bo zna te języki, te dawne języki i umie przeczytać i mówi, tu jest guzik ukryty za tym. I on naciska i drzwi się otwierają i wchodzą. Widzicie to? Pamiętacie te filmy? To powiem wam, że tutaj jest podobna analogia użyta. Błogosławieni, którzy czytają, którzy potrafią odczytać i bez tych, którzy potrafią odczytać, nie można otworzyć drzwi, żeby wejść. Dlatego on powiedział, błogosławieni, którzy czytają i którzy słuchają słów proroctwa. Więc ci, którzy czytają, to jest Indiana Jones, a ci, którzy słuchają, to są ci, co z nim przyszli i mogą dzięki temu, że on potrafi odczytać, mogą wejść. I on użył takiej analogii. Teraz zrozumiały? Więc on powiedział, że błogosławieni są ci. I to jest objawienie. I teraz jak zostawmy tę analogię, bo ona jest dobra, ona działa. Zostawmy tę analogię. I teraz tam ma, Indiana Jones ma mapę i na tej mapie ma pokazane, gdzie jest ukryty skarb. Amen? I teraz wszyscy ci ludzie, ci bandyci, co z nim byli, chcieli tą mapę mu ukraść i nawet mu ukradli, ale nikt nie mógł odczytać. I co? Musieli złapać Indiana Jonesa, żeby go związać, żeby on im przeczytał tą mapę. A on wie, jak czytać tą mapę, żeby ich poprowadzić naokoło, ale wie dokładnie, gdzie jest ten skarb, bo potrafi odczytać mapę. chodzi o to, że żeby znaleźć skarb, powiem wam, nie każdy człowiek potrafi znaleźć skarb. Potrzeba operacji działania Ducha Świętego w naszym życiu, działania Ducha Świętego, żeby co zrobił? Żeby nauczył Łukasza tego starego języka, który jest potrzebny, żeby rozszyfrować, co jest napisane na drzwiach i znaleźć ukryty guzik. Rozumiecie mnie? Dlatego to cały trening duchowy, który mamy, jest po to, żeby wejść do świątyni, w której jest skarb, w którym jest Bóg. Dlatego, że Bóg jest w świątyni, jest skarbem świątyni, jest tym ostatecznym celem naszego życia, ale żeby wejść do tego ostatecznego celu, to trzeba być przez Niego wyćwiczonym i wytrenowanym. Teraz ktoś może powiedzieć, a co z nawróceniem? Powiem wam, nawrócenie to jest zapisanie się do szkoły adeptów, gdzie mają cię wytrenować, żebyś mógł pójść i szukać skarbu. To jest nawrócenie. Nawrócenie nie stawia człowieka od razu w tym skarbie. Wiecie, że zobaczcie, gdyby się okazało, że Pan Bóg nasz jest czerwonym guzikiem, który jak ktoś naciśnie, to cały świat wybuchnie. Gdyby się okazało i by było powiedziane, że ten przycisk musi być ukryty. Dlaczego musi być ukryty? Żeby byle kto nie miał dostępu do tego, żeby mógł kontrolować cały świat. Dlatego, że cały świat, i powiem wam, to jest tajemnica w tym, co Pan Jezus mówił, oni się Go zapytali, dlaczego Ty mówisz w przypowieściach? On mówi o tym, mają uszy, a nie będą słyszeć, mają oczy i nie będą widzieć, żeby co? Żeby się nie nawrócili. A mówiąc inaczej, żeby nie znaleźli klucza, żeby nie znaleźli wejścia, jak dojść do tego skarbu, którym jest Bóg. Dlaczego? Dlatego, że mogą Go użyć źle. Ktoś może powiedzieć, jak można Boga użyć źle? Zobaczcie na Lucyfera. Zobaczcie na Lucyfera, on miał właśnie dostęp do Boga. On miał, ale dlatego, że wiecie, co się stało w Lucyferze? Jest to napisane w Ewangelii Jana w 4 rozdziale. Tam jest mowa, nie w 4 rozdziale, to jest napisane w 8 rozdziale, 44 werset. Jest napisane, ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. I zobaczcie teraz, on był mężobójcą od początku i co nie zrobił? I wprawdzie nie wytrwał. To jest greckie słowo histemai, które oznacza złożyć przysięgę, które oznacza wytrwanie w przymierzu. Więc Biblia mówi, że on jest ojcem kłamstwa, dlatego że wprawdzie nie wytrwał. A kto jest prawdą? Chrystus jest prawdą. Ale on nie wytrwał w swoim wewnętrznym człowieku, w swoim wnętrzu nie wytrwał, kiedy stawał z tą prawdą, która mówi, że ja jestem, który jestem i nie ma innego oprócz mnie. On kiedy to widział, mówi nie, ja tego nie akceptuję. Ja tego nie przyjmuję. On widział zapisane w Bogu Lucyfer, dlatego że był aniołem uwielbienia. On widział, co jest zapisane wewnątrz w Bogu, dlatego że Bóg jest księgą życia. W Bogu jest zapisane życie. I on czytał tą księgę, ale kiedy czytał, on mówi nie, ja się z tym nie zgadzam. Ja nie przyjmuję tej księgi, ja nie akceptuję tej księgi. On mówi, ja nie pozwolę, ja chcę zająć to miejsce, ja chcę stanowić, ja chcę być tym, który jest wypisującym zakon. I dlatego Biblia mówi, że on nie wytrwał w prawdzie. Jesteście ze mną? Powiedzcie amen. I on nie wytrwał w prawdzie, zobaczcie to, on nie wytrwał w prawdzie, on miał dostęp do prawdy, ale tak jak powiedziałem, to jest słowo, które oznacza złożyć przysięgę, to jest przysięga na śmierć i życie. A wiecie, jaka to jest przysięga? Że ja Cię nie zdradzę. Że ja Cię nie zdradzę. Że ja będę wierny Tobie do śmierci. Że ja pójdę za Tobą do śmierci. To jest przysięga. I Biblia mówi, że on stał się ojcem kłamstwa, dlatego że nie wytrwał w prawdzie. Czytajmy jeszcze raz. Ewangelia Jana, 8 rozdział, to jest wszystko w Biblii. Dlatego jest tak ważne znać Biblię, żeby wiedzieć dokładnie, o czym mówimy. On mówi, ojcem waszym jest diabeł i zobaczcie teraz, i chcecie postępować według, ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On tak mówi. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Widzimy to? Kiedy Lucyfer przychodził do Boga, on miał spotkanie z prawdą. I teraz on nie przyjął tej prawdy, bo w nim nie było prawdy. A mówiąc inaczej, on się nie poddał, dlatego że Pan Bóg chciał, żeby... I tak jest jego królestwo zorganizowane, że aniołowie są jemu poddani. Oni są służebnymi duchami. One są poddane całkowicie Bogu. Nikt, powiem wam, z aniołów, które aktualnie są z Bogiem, nikt się nie stawia Bogu, nikt nie dyskutuje z Bogiem, tylko przyjmuje to, co Bóg mówi. Nawet bez wypowiedzenia słowa, Bóg gestem swoim, one wiedzą, o co chodzi, oni wykonują to. I teraz on przychodził do Boga, miał do czynienia z tą prawdą, ale się nie chciał poddać pod tą prawdę, tylko walczył z tym i nie wytrwał i uległ. I to Biblia, i teraz kiedy Biblia mówi, powiem wam, kiedy Biblia mówi, że widziałem Lucyfera, najpierw w Ewangelii jest mowa o tym, że Pan Jezus mówi, że ja widziałem, jak Lucyfer spadł z wysokości. I teraz powiem wam, ten pierwszy upadek Lucyfera to nie był ten sam upadek, który jest w Księdze Objawienia, który mówiący, że został zrzucony. Tylko ten pierwszy upadek Lucyfera to był to, że on wewnątrz w sobie upadł. Skąd wiemy, że mowa jest o upadku wewnętrznym? Zobaczcie, w innym miejscu. List, w Księdze Objawienia, list do zboru w Efezie. Ale mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Zobacz, z jakiej czego? W wysokości spadłeś. Z jakiej wyżyny spadłeś. Więc kiedy Biblia mówi o spadku, mówi z zajmowania pozycji, na przykład chodzenia w miłości. Kiedy mówi, że spadłeś z wyżyny, spadłeś z wysokości, to mówi, że utraciłeś ten standard swojego życia, który miałeś wcześniej. Więc kiedy Jezus mówi, że ja widziałem, on mówił o czymś, co widział wcześniej, dlatego że Lucyfer nie spadł w tym momencie, kiedy Pan Jezus to mówił, tylko on spadł o wiele wcześniej. Ale Pan Jezus mówi tak, ja widziałem, z jakiej wysokości spadł Lucyfer i mówi, dlatego wy, którzy jesteście moimi uczniami, możecie iść teraz i deptać po wężach, skorpionach, po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, dlatego że w was zostało zrodzone już coś, co jest wyższe od tego, co szatan ma. On mówi, że ja widziałem upadek, jak on spadł z wysokości. Jak on spadł z wysokości. I dlatego powiem wam, posłuchajcie mnie jeszcze chwilę uważnie, jeżeli macie łaskę, jeżeli znalazłem łaskę w waszych oczach. Posłuchajcie mnie chwilę jeszcze. Dlatego powiem wam, każdy wierzący człowiek, który urośnie do pewnego poziomu w miłości, urośnie do pewnego poziomu w prawdzie, urośnie do pewnego poziomu w sprawiedliwości, szatan jest zdetronizowany i jest zniszczony w twoim życiu. Dlatego, że on ma też pewien poziom nienawiści, pewien poziom śmierci, pewien poziom sprzeciwu Bogu i każdy z nas, kto przerośnie jego poziom nienawiści, w miłości przerośniesz, on nie ma do ciebie siły. Dlatego on nie mógł złapać Jezusa na niczym. Biblia mówi, że idzie ten, który niczego nie może we mnie znaleźć. Dlatego, że szatan przyszedł i powiedział, co, ty jesteś Synem Bożym? I nagle Jezus tylko pokazał mu, co wewnątrz ma. I ta światłość go oślepiła. Wiecie, że kiedy Jezus był kuszony na pustyni, on nie zdradził całkowicie wszystkiego, co miał. On nie odsłonił Lucyferowi. On dopiero odsłonił pełnię siebie. Wiecie, kiedy? Kiedy był na krzyżu. On na krzyżu wisząc powiedział... Teraz cię mam! I tak odsłonił, wiecie jak w tych filmach, Superman. Tak pokazuje tutaj napis, co jest w środku. I on odsłonił i powiedział, Syn Boży! I ten blask sprawił, że światłość rozbiła całą władzę jego. To jest to, co zrobił Jezus. Kiedy on chodził po ziemi, Lucyfer mówi, no, jesteś Synem Bożym? No to spraw, żeby te kamienie stały się chlebem. On mówi, nie samym chlebem człowiek żyje. On mówi, zobacz, ja ci dam, pokazał mu królestwa tego świata, chwałę tego świata, dobrobyt, materializm, wszystko mu pokazał i powiedział, daj mi pokłon, a dam ci całą tę władzę, bo do mnie należy. On mówi, tylko Panu będziesz oddawać pokłon, ale on jeszcze chował to, kim był tak naprawdę. I szatan, on się zastanawiał i powiem wam, że to, co zgubiło szatana, to jest to, że on myślał, że ten Syn Boży nie jest taki wielki, jak ja myślałem. To, co go zgubiło, on wzgardził Jezusem, bo on myślał, że Jezus przyjdzie, wiecie, na białym koniu, A on dopiero w Księdze Objawienia przychodzi na białym koniu. Ale on żywą wiedzie, jako władca tego świata, jako pan i cesarz, pełen chwały tego świata, bo tak był szatan zaślepiony. I taki zaślepiony. I on myślał, że Jezus przyjedzie i dlatego też Izraelici go odrzucili. Bo oni myśleli, że przyjedzie pan i władca, który przejmie kontrolę nad całym tym Palestyną, nad całą Jerozolimą, weźmie władzę, tak jak Salomon, tak jak Dawid i że on zapanuje. I oni go odrzucili, bo nie taki przyszedł. I to jest coś, co zgubiło szatana, bo on też myślał, że taki przyjdzie. On nie wiedział, że Bóg jest o wiele głębszy. Że korzeniem wszelkiego zła nie to jest to, co na zewnątrz, ale to, co jest w sercu człowieka. I to, co szatana zgubiło, powiem wam, to jest wyniosłość. On był tak wyniosły, że on wzgardził tym malutkim Jezuskiem, który się urodził w Betlejemie w stajence. On wzgardził tym. On powiedział, że nie. Kogo żeście? To jest, powiem wam, to jest to objawienie, które jest w Dawidzie i Goliacie. Kiedy przyszedł Dawid, Goliat mówi, co żeście za psa na mnie wypuścili? Wypuśćcie kogoś, kim mogę konkurować. Ale to, co Dawid wiedział, czego Goliat nie wiedział, to jest Dawid wiedział, kim jest Bóg Wszechmogący. I wiedział, że Bóg jest o wiele większy niż ten Goliat, z kim się zmaga. I nie wiem, z jakim Goliatem się ty zmagasz w swoim życiu, ale powiem ci, że Bóg twój jest większy. Że Bóg twój jest większy i On daje wzrost każdemu, żeby przerosnąć. I powiem wam, ten kamień to jest objawienie Boże. Ten, zobaczcie, co Dawid miał przy sobie. Miał torbę z czym? Musisz mieć torbę z objawieniem. Musisz mieć torbę z objawieniami. I jak szatan przychodzi, to ty wyciągasz odpowiednie objawienie. On ci mówi, tak, tyle słuchasz tego słowa, tyle słuchasz, to popatrz na swoje życie. Popatrz, jak ono wygląda. A ty wyciągasz z tej torby kamień i mówisz, ja oczekuję miasta mającego mocne fundamenty. I bierzesz tym kamieniem i łup! I rzucasz objawienie, które masz. On ci mówi, że popatrz, nic z ciebie dobrego nie będzie. A ty mówisz, tak? To ja ci pokażę. I otwierasz objawienie ze słowa, które mówi o tym, kim jesteś w Chrystusie. I tym objawieniem w niego rzucasz. I to jest moc, która go niszczy. Ale kiedy on przychodzi i mówi do ciebie, popatrz na siebie, kim jesteś, to ty mówisz, no właśnie Boże, kim ja jestem? Kim ja jestem? Zobacz. Margaret? Margaret? Twoja ulubienica, a ja? A ja? To powiem wam, ulubione słowo mojego syna Elionka to jest a ja? Ja dam coś tylko, Daniel mówi, daj mu gumę. On przychodzi, a ja? A ja, tatuś? A ja? I powiem wam, że kiedy mówisz a ja, to współpracujesz z nie tym Panem. Współpracujesz ze złym, kiedy mówisz a ja. To znaczy się, że musisz wyciągać torbę, musisz mieć torbę z objawieniem. Torbę z objawieniem. Dlatego my tak walimy tym słowem, że tak powiem. Tak uderzamy tym słowem, żeby wszystkie, dlatego że to, co szatan wyposażył człowieka, to dał ci swoje torby ze swoim objawieniem. Na twój, takie objawienie, jakie on ma na twój temat. Tam jest napisane, nic z ciebie nie będzie, jesteś do niczego, nikt ciebie nie będzie chciał, nic nie osiągniesz w życiu, nie będziesz nikim, Bóg nie jest z tobą, Bóg jest z innymi, Bóg bardziej woli ciebie, innych nie ciebie. I takie ci naładował i ty bierzesz, jak on przychodzi i ty próbujesz wyciągać jego objawienie, jego kamień. I jak rzucasz w niego, to odbija się od niego, mówi, to jest moje. Ale kiedy wyciągamy objawienie, które Bóg nam daje, kiedy używamy tego objawienia, tak jak Dawid użył tego kamienia, powiem wam, wiecie, że było niemożliwe. Nawet jeżeli, powiem wam, Dawid miał rzut bejsbolisty, nawet jeżeli miał spory kamień, żeby trafić w tego Goliata i żeby faktycznie go tak uderzyć, żeby go zabić, to musiał być ewidentnie cud. Proszę? Dużym kamieniem by tak nie trafił, bo zanim by się zamachnął. A pamiętacie, że Dawid miał wtedy chyba 16 lat? 13, tak? 16 lat miał. I żeby trafić, to nie było takie proste. Więc była moc, która pokierowała tym kamieniem, żeby uderzyć. Więc kiedy... O czym to ja mówiłem? Mówiłem o tym, że... O objawieniach. Mówiłem o tym, że szatan nie wytrwał w prawdzie. Że on nie wytrwał w prawdzie. Teraz powiem wam, my jesteśmy ładowani, tak słowem jesteś ładowany. Wiecie, co to słowo robi? Ono tak wchodzi na ciebie, tak ooo. I tak wchodzi, i tak słuchasz, i tak mówisz, przestań, a to słowo ooo. Tak chcę wejść. i chce do środka wejść. Dlatego, i teraz to powiem wam, gdyby było tak, że tylko to słowo jest tak serwowane, kto chce, mówi, nie, ja już jadłem. Kto chce słowo, może zjesz. To jest bardzo dobre. Moja mama robiła. Spróbuj. A mówisz, nie, ja nie jestem głodny, nie czuję się dobrze, jestem po obiedzie. Gdyby to słowo tak tylko przychodziło do nas, to powiem wam, niewiele byśmy jedli. Ale jak ktoś przychodzi i tak ładuje, czy chcesz, czy nie chcesz, musisz jeść. Zobaczcie, dlaczego jest tak, że my to stosujemy do dzieci, ale do słowa nie chcemy zastosować. Dzieci, co robimy z dziećmi, które nie chcą jeść? Używasz wszystkiego, co tylko można, żeby zjadło. Nawet, a w pewnym momencie, jak nie chcesz jeść, to robisz wszystko, mówisz, jedz! Jedz! Ja tak mówiłem w pewnym momencie do Daniela, mówię, musisz zjeść, rozumiesz? Jak nie zjesz tego, więcej nic nie dostaniesz. I powiem wam, jadł. I po pewnym czasie stwierdził, że mu smakuje. Że mu smakuje i chce więcej. I teraz, gdyby nie to, wiecie, rodzice się muszą czasami namęczyć, żeby nakarmić dziecko, prawda? Napróbować, na różne smaki, różne sposoby. I Bóg z nami tak samo daje różne sposoby. Przez wieloma i wielokrotnymi sposobami Bóg przemawia, żebyśmy przyjęli Jego Słowo, żeby czasem się nie stało z nami to, co z Izraelem. A co się z nimi stało? Mówi dziś, jeśli głos Jego usłyszycie. Nie zatwardzajcie serc waszych. To jest, kiedy my słyszymy Boże Słowo i my, nie, to niedobre jest, ja nie jem warzyw. Ale warzywa są ci potrzebne, musisz jeść sorówki, bo warzywa są witaminy i musisz jeść, ale ja nie lubię. I zobaczcie, to jest pewna upartość, którą mamy, pewne zatwardzenie serca w czymś, żeby nie przyjąć tego, co Bóg do nas serwuje. Proszę? Żebyśmy zgłodnieli, tak? Żebyśmy zgłodnieli. Ale teraz powiem wam, że Pan Bóg chce, żebyśmy byli bardzo dobrze odżywieni. Jak jesteś bardzo dobrze odżywiony, masz wszystkie składniki w swojej duszy, które są potrzebne do życia i do pobożności. Dlatego Biblia mówi, że Bóg nas w Chrystusie ubłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, które jest potrzebne do życia i do pobożności. To jest potrzebne do życia i do pobożności. I Pan Bóg nas tak przychodzi i nas błogosławi tym słowem i prostuje nasze ścieżki. Dlatego zobaczcie, na czym jest osadzony mur? Na 12 kamieniach węgielnych. Teraz powiedzcie mi, czy mur może stanąć bez tych kamieni? Powiem wam, może, ale się przewróci. Można postawić mur bez fundamentu, ale on będzie tylko wzniosły, wielki, a przyjdzie ktoś i tak zrobi. Tak? I ten mur cały się przewróci. I szatan, my możemy, wiecie, być naładowani, nie wiadomo jacy, a szatan przyjdzie, tylko tak o zrobi i cały ten nasz mur wielki się przewraca. Musisz być zbudowany i teraz powiedzieliśmy, że te fundamenty zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, to jest nauczanie ich do... Kiedy mówię nauczanie ich, to jest to, co oni przyjęli, to co przez... Kiedy nauczanie apostolskie, to jest nauczanie, które zostało dane z inspiracji Ducha Świętego. W jaki sposób? Kiedy Pan Jezus odchodził z ziemi, to wszystko, co apostołowie mieli, to znajomość Starego Testamentu i 3 lata oglądali życie Jezusa. To jest wszystko, co mieli. Nie było żadnego Nowego Testamentu. I teraz Pan Jezus do nich mówi tak. Ja poślę do was Ducha Świętego, który wam przypomni... Da wam zrozumienie i wyłoży wam wszystko, co ja powiedziałem. Dlatego, że powiem wam, jest bardzo wiele rzeczy, które Pan Jezus robił i mówił, których nie ma w Nowym Testamencie. Skąd o tym wiemy? Księga Objawienia. Mówi, nie Księga Objawienia, Ewangelia Jana. Mówi, że gdybyśmy mieli powiedzieć o wszystkim, co Jezus dokonał, czyli nie było możliwości, żeby to wszystko zapisać, ale powiem wam, że było bardzo wiele rzeczy, które Pan Jezus nauczał, na przykład choćby po swoim zmartwychwstaniu, przez 40 dni nauczał o czym? Kto pamięta? O Królestwie Bożym. Dzieje Apostolskie, 1 rozdział. Przez 40 dni Je, Dzieje Apostolskie 1:3. Im to po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni, tak? I mówiąc o czym? O Królestwie Bożym. O Królestwie Bożym. Mówi, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Więc przez 40 dni, powiedzcie mi, gdzie są w Biblii zapisane te rzeczy, które on mówił do nich przez te 40 dni? Gdzie one są zapisane? One zostały, powiem wam, zapisane później, kiedy apostołowie zaczęli mieć zrozumienie tego, co Pan Jezus im mówił. Oni na przykład mówili, jak to jest, że on powiedział, że to pokolenie nie przeminie, a on ma przyjść. Jak to jest? I oni szukali Boga w tym. Duch Święty przychodził do nich i objawiał im. I oni zadawali inne pytania i on przychodził i odpowiadał na te pytania przez objawienie Ducha Świętego. Więc ja chcę, żebyśmy zobaczyli to, że nasze życie ma być zbudowane, a mówiąc inaczej, w naszym życiu, zobaczcie, coś takiego. Co to znaczy, że w naszym życiu został kamień węgielny położony, którym jest Chrystus? Kto mi to może wyjaśnić? Przecież to nie jest fizyczny kamień. A jest kamieniem węgielnym. Dlaczego kamieniem węgielnym? Dlatego, że kiedyś budowano domy tak, że zanim został położony fundament, to się stawiało kamienie węgielne, do którego, na przykład jak mamy ramę w obrazku, ramę w obrazku mamy, to się stawiało tu kamień, tu kamień, tu kamień i tu kamień i na tym się kładło fundamenty, tak? Tak, tak i tak. I te kamienie były niewzruszone i bez nich dom nie mógł powstawać dalej. I teraz Biblia mówi, że jest 12 tych kamieni, więc te fundamenty są położone na tych kamieniach. I to są, powiem wam, nauczanie apostolskie, które nie może być, albo inaczej, bez nauczania apostolskiego można fruwać na księżyc. Ale jak nie masz nauczania w swojej duszy wbudowanego, apostolskiego, które się staje częścią ciebie, świątynia nie zostanie wybudowana. Mówiąc inaczej. I to są fundamenty w naszym życiu, które Pan Bóg kładzie. Ale powiem wam, że jak są fundamenty kładzione, i zobaczcie teraz, co mówi apostoł Paweł, że ja założyłem dobry fundament. Więc nauczanie apostoła Pawła, to jest pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, na dole jest napisane to, tam jest napisane, że ja założyłem dobry fundament. A zobaczcie, jakie objawienie apostoł Paweł daje. Ale on mówi, że ja założyłem fundament. Więc cały zbiór tego objawienia apostoła Pawła to jest ciągle fundament, z którego ma dopiero być wybudowana właściwa budowla. Powiem wam, jest bardzo wiele do nauczenia się. Jest bardzo, bardzo dużo wiele. Powiem wam, chrześcijaństwo to nie jest tylko klaskanie, radość dla Pana jest naszą siłą, róbmy fajny, miejmy fajny czas, róbmy dobry czas. To jest na początku. Jak to mówi ciocia Kinga, która ostatnio była, ona mówi, że to jest ciasteczkowe chrześcijaństwo. Tak to nazwała, ciasteczkowe. I ona wie, co mówi. Ona jest w bardzo dużym kościele i zna wielu wierzących. I ona wie, czym jest chrześcijaństwo ciasteczkowe i czym jest prawdziwe chrześcijaństwo, bo przez lata jest uprowadzona przez Boga i utwierdzona w Bogu. Powiem wam, ciasteczkowe chrześcijaństwo nie zwycięży złego. Szatan przyjdzie do ciebie i będzie mówił do ciebie. Jeszcze jedną rzecz wam powiem. Wiecie, że ten moment, w którym jest napisane, że szatan został związany na 1000 lat, to jest tak naprawdę zabronienie szatanowi, że on nie będzie mógł dłużej mówić do umysłu człowieka. Dlatego, że on mówi ciągle do nas. On formuje myśli, on jest aniołem, upadłym aniołem, ale ciągle aniołem. Więc ma zdolności anielskie, które miał. I on potrafi tobie i wkładać ci w umysł różne myśli, myśli. Myśli człowieka nie biorą się z niczego, powiem wam. My myślimy, że ja panuję nad swoimi myślami. Pomyślę sobie tak. A kto sprawi, że ty pomyślisz tak? Kto sprawia, że pomyślisz tak? Albo Duch Święty, kiedy mu pozwala, żeby przez Słowo Boże formował myślenie albo inne zwodnicze duchy, które rządzą w powietrzu. Skąd o tym wiemy? List do Efezjan, drugi rozdział, drugi werset. Duch, który teraz działa w synach buntu. A jak działa w synach buntu? Jak on działa? Czy on daje im karabin do ręki? Nie. On myśli. Myśli. On ci daje myśli, myśli. A myśli kształtują emocje człowieka. Więc jak zmienisz myśli, nie swoją własną wolą, ale przez działanie Ducha Świętego, który objawia Chrystusa, który przynosi objawienie Chrystusa i będziesz przyjmował, twój umysł będzie bombardowany. Zobaczcie, jak muzułmanie robią. Wszędzie w tych krajach muzułmańskich. I idziesz wszędzie głośniki, cały czas. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. I po prostu to, co oni robią, to robią pranie mózgu tym ludziom przez to, co ogłaszają. A co oni ogłaszają? Czytają Koran. I później ludzie, którzy przez lata są w takim czymś, mówią do niego, weź tu, załóż na siebie pompę, idź. On mówi, dla Allaha. I koniec. On nie patrzy, a co z moją rodziną? Nie. Dlatego, że to słowo, które oni przez Koran jest tak uformowało myśli ludzi. I żeby złamać ten system myślenia, zobaczcie na naszą historię, na system komunistyczny, który był. To nie system komunistyczny, to nie jest to, co jest napisane w Wikipedii na temat systemu komunistycznego, ale to jest uformowany, ukształtowany sposób myślenia, który został przez zasady tego świata wprowadzany w sposób myślenia ludzi. Wiecie, że to, że dzisiaj my Polacy jesteśmy często podejrzliwi, nie potrafimy zaufać, to nie jest dlatego, że tak jest było od początku. Nie! Ktoś uformował ten sposób myślenia. A co mi uformowało? Między innymi system komunistyczny, że nie wiadomo było, kto jest konfidentem. Nie wiadomo, czy on jest przyjacielem, czy on jest zdrajcą, więc lepiej jest nie mówić. Albo lepiej jest w ogóle nie wypowiadać, co ja myślę naprawdę, tylko ułożyć pewną formę zewnętrzną. I tak nam zostało, że my budujemy swój zewnętrzny wizerunek. Wiecie, że na zewnątrz, co zrobić? A, wszystko dobrze idzie. O, wszystko dobrze idzie. A w środku gnije, w środku się rozpada. I dlatego powiem wam, dla Polski i dla każdego innego narodu na ziemi ratunkiem nie jest to, że my wybierzemy w końcu takich polityków, którzy będą według do rany przyłóż. Nie. Zbawieniem jest załatwienie tych duchów, którzy rządzą tymi politykami. Dlatego, że powiem wam, że nie wiemy, czego się możemy jeszcze spodziewać. My, powiem wam, nie wiemy, komu przyjdzie do głowy. Naprawdę, ludziom rządzącym mogą przyjść różne rzeczy do głowy. Różne. Powiem wam, Władimirowi Putinowi mogą przyjść różne rzeczy do głowy. Każdemu mogą przyjść różne rzeczy do głowy, więc nasze zbawienie, nasz ratunek jest w Bogu. Tam jest nasz ratunek. A powiem wam więcej, że Ewangelia, ona nie mówi, że przed przyjściem Pana Jezusa życie ludzi będzie gładkie i piękne, będzie pełne radości, będzie pełne zadowolenia, będzie pełne szczęścia, będzie jak maki usiane. Nie, Biblia mówi coś zupełnie innego. I też mówi o tym, jak zwyciężyć te dni, które przychodzą. Jeżeli my, powiem wam, jeżeli chcemy zwyciężyć to, to jedyne zwycięstwo jest nie w naszej sile, ale w sile Bożej i w sile Jego Słowa, żeby ukształtować swoje. Bóg musisz całkowicie porzucić to, co jest ze świata. Musisz porzucić tą mentalność, musisz porzucić te przyzwyczajenia, musisz porzucić te upodobania i zacząć przyjmować Słowo. Zacząć przyjmować Słowo, dlatego że fala, która zalewa w tej chwili świat, fala, która przychodzi tylko temu, że Kościół Boży jeszcze istnieje, to ta fala jest powstrzymywana. Ale w pewnym momencie zobaczcie, co mówi Bóg. Anioł, który wyszedł żeby z wiatrami, żeby wiały na ziemię, co Bóg powiedział? Zatrzymaj ten wiatr i nie pozwól do tego czasu, aż święci nie zostaną przyobleczeni. Aż imię Boga nie zostanie wypisane na ich czołach. Zatrzymaj ten wiatr. Ale później, jak Bóg dokonuje swojego dzieła z tymi, których wywołał, on mówi, puść ten wiatr. I wiatr zaczyna wiać. I teraz jak masz wypisane imię Boga, ten wiatr cię nie dotknie. Jak dotknąłeś, jak użyłeś krwi baranka, żeby pomalować swoje odrzwia w domu, ta plaga cię nie dotknie. Ale jeżeli nie, to jest zagrożenie, że może cię dotknąć. Dlatego powiem wam, że chrześcijaństwo, do którego to, co Bóg wzbudza na ziemi, to jest armia Boża, która zna swojego Boga. Dlatego Biblia mówi w Księdze Daniela, że ci, którzy znają swojego Boga, znanie Boga to nie jest nawrócenie, to nie jest chrzest Duchem Świętym, ale znanie Boga to jest świadomość, która ogarnęła i przeniknęła całkowicie twoją duszę bez względu na sytuację i okoliczności. To jest znanie Boga. Amen. Amen. Podziękujmy Bogu.